Umiłowani bracia i siostry w Chrystusie. Dzisiaj, na co zwrócił uwagę ksiądz generał, uczestniczymy w ogromnej, radosnej uroczystości w ostatniej sesji publicznej zamykającej proces decyzjalny sługi Bożego księdza Ignacego Posadzego. W tej ważkiej dla zgromadzenia całego Kościoła katolickiego w Polsce, dla całej Polonii, dla również rodziny parafialnej w Szadłowicach, dla rodziny ojca założyciela, w szczególności dla Towarzystwa Chrystusowego, dla Polonii Zagranicznej, sióstr misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Obecna chwila zaprasza nas do rozważenia słów zaczerpniętych z mowy pożegnalnej Jezusa Chrystusa, przekazanej nam przez Ewangelistę świętego Jana. Mowa ta zwraca uwagę na trzy sprawy. Na to, że Syn jest obrazem Ojca, następnie, że Syn jest drogą do Ojca i w końcu, że uczeń Chrystusa jest drogą i obrazem Chrystusa. Gdy idzie o pierwszą sprawę, w trakcie rozmowy tej ostatniej Chrystusowej uczniowie zadają Jezusowi pytania. Do tego momentu, chociaż słyszeli Jego słowa i widzieli Jego dzieła, nie zrozumieli istoty sprawy, że uwierzyć w Chrystusa to jest to samo, co uwierzyć w Boga. Odpowiadając więc na pytania uczniów, Jezus przypomina im raz jeszcze, że Syn jest wiernym obrazem Ojca. Kto mnie zobaczył, zobaczył także Ojca. Faktycznie, samego Boga takiego, jakim jest, nikt nigdy nie widział, uczy Redemptoris Missio. Jednak Bóg nie jest dla nas całkowicie niewidzialny. Nie pozostał po prostu niedostępny dla nas. Bóg pierwszy nas umiłował i ta miłość Boga objawiła się pośród nas, stała się widzialna. Bóg stał się widzialny. W Jezusie możemy oglądać Ojca. W rzeczywistości istnieje wiele możliwości widzenia Boga. W historii miłości, którą opowiada nam Biblia, Bóg wychodzi nam naprzeciw, próbuje nas zdobyć aż do ostatniej wieczerzy, aż do serca przebitego na krzyżu, aż do objawień zmartwychwstałego i wielkich dzieł, za pośrednictwem których przez działanie apostołów przewodził rodzącemu się Kościołowi. Również w późniejszej historii Kościoła Pan nasz nie był nieobecny. Zawsze na nowo wychodził nam naprzeciw przez ludzi, w których objawia swoją obecność, przez słowa, w sakramentach, a w sposób szczególny w Eucharystii, w liturgii Kościoła, w Jego modlitwie, w żywej wspólnocie wierzących doświadczamy miłości Boga. Odczuwamy Jego obecność i tym samym uczymy się również rozpoznawać Go w naszej codzienności. On pierwszy nas ukochał i nadal nas kocha jako pierwszy. Dlatego my również możemy odpowiedzieć miłością. Bóg nie nakazuje nam uczucia, którego nie możemy w sobie wzbudzić. On nas kocha, pozwala, że możemy zobaczyć i odczuć Jego miłość i z tego pierwszeństwa miłowania ze strony Boga może jako odpowiedź narodzić się miłość również w nas. Interpretując w kluczu eucharystycznym słowa nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jeno przeze mnie, ojciec Posadzy w swoich konferencjach o duchowości pisał tak: pomost między niebem i ziemią stanowi tylko krew Chrystusowa. Strumień tej krwi nie wysechł. On stale płynie i będzie płynąć aż do skończenia czasu. I tylko to, co w tym strumieniu zostało obmyte ze zmazy grzechowej, co w tym strumieniu pływa, co mu się daje unosić, przychodzi do niebieskiej Ojczyzny, do domu ojcowskiego. Krew Chrystusowa płynie dalej od nieba ku ziemi i z ziemi ku niebu. Msza Święta jest uprzytomnieniem ofiary krzyżowej. Ona jest otwartą raną boku Chrystusowego. Nasze życie jest trwałą mszą świętą z ofiarowaniem, przeistoczeniem i komunią. I każda ofiara życia naszego jest również mszą z ofiarowaniem, przeistoczeniem i komunią. Tak mówił w konferencjach o duchowości. Ale Syn jest nie tylko obrazem Ojca. Syn jest również jedyną drogą prowadzącą do Ojca. Ten sam tekst z dzisiejszej Ewangelii Janowej dodaje przecież słowa: nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Te słowa świadczą, iż Jezus jest jedynym pośrednikiem na drodze do Boga. Najgłębsza zaś prawda, mówi Dei Verbum, najgłębsza zaś prawda o Bogu i o zbawieniu człowieka jaśnieje nam przez to objawienie w osobie Chrystusa, który jest zarazem pośrednikiem i pełnią całego objawienia. Chrystus jest jedynym Zbawicielem wszystkich. Tym, który sam jeden jest w stanie objawić Boga i do Niego doprowadzić. Żydowskim władzom religijnym, które przesłuchują apostołów w sprawie dokonanego przez Piotra uzdrowienia człowieka chromego, odpowiada on: nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, którym mogliby być zbawieni. To stwierdzenie skierowane do Sanhedrynu posiada znaczenie powszechne, gdyż dla wszystkich, dla Żydów i pogan, zbawienie przychodzi tylko od Jezusa Chrystusa. Powszechność tego zbawienia w Chrystusie jest potwierdzona w całym Nowym Testamencie. Święty Paweł uznaje w Chrystusie zmartwychwstałym Pana. A choćby byli, pisze, na niebie i na ziemi tak zwani bogowie, jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów, to dla nas istnieje tylko jeden Ojciec, od którego pochodzi wszystko i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Tym ostatecznym słowie swego objawienia Bóg dał się poznać w sposób najpełniejszy. Powiedział ludzkości, kim jest. Chrystus pozostaje jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi aż do skończenia świata. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wielu, jak jest świadectwem we właściwym czasie. To Jego jedyne i powszechne pośrednictwo, bynajmniej nie stanowiąc przeszkody dążeniu do Boga, jest drogą ustanowioną przez samego Boga i Chrystus jest tego w pełni świadomy. Jeśli nie są wykluczone różnego rodzaju i porządku pośrednictwa, to jednak czerpią one znaczenie i wartość wyłącznie z pośrednictwa Chrystusowego i nie można ich pojmować jako równolegle i uzupełniające się. Lecz jest też i trzecia sprawa, to znaczy uczeń, który jest obrazem i drogą do Syna. Uczeń Chrystusa, który jest obrazem i drogą prowadzącą do Jezusa Chrystusa. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus obiecał uczniom: gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. Odtąd, patrząc na Kościół, ludzie mają prawo nie tylko do tego, aby im mówił o Synu, ale by im ukazywał Syna. I faktycznie Kościół czyni to z pomocą swoich świętych. Czyni to zarówno przez tych, którzy zostali wyniesieni do chwały ołtarzy, jak i przez tych, którzy choć nie beatyfikowani ani kanonizowani, postępowali za Chrystusem i Jego Ewangelią, którzy bez wahania i kompromisów przyjęli Chrystusa za fundament swojej egzystencji, którzy świętość uczynili programem swojego życia. To oni ukazują nam, czym jest Kościół w swojej najgłębszej istocie. Aby zrozumieć głębię duchową Kościoła, musimy spoglądać na świętych. Bez ich trwałego świadectwa nauczanie Kościoła mogłoby zostać odebrane jako czysto ludzka ideologia, gdy tymczasem jest ono nauką na miarę życia, jakiego przykład zostawił nam Chrystus. Święci są nam bardzo potrzebni, szczególnie w tym czasie, gdy nie brakuje nam pokus składających nas do miernoty, gdy mnożą się ludzie mali i bez talentu, bez zasad i bez problemów, ale za to odznaczający się dużym sprytem życiowym, posiadający nadzwyczajną zdolność wyjaławiania wszystkiego dookoła siebie oraz pomniejszania wszystkich wartości. W takiej atmosferze istnieje zawsze niebezpieczeństwo godzenia się na łatwe kompromisy, na rozwiązania niecałkiem zgodne z Ewangelią i w konsekwencji niebezpieczeństwo prowadzenia miernego życia chrześcijańskiego. Najskuteczniejszą odtrutką na tego rodzaju miernotę jest bez wątpienia świadectwo świętych. Dzisiaj również w Polsce dostrzegamy problemy. Dostrzegamy rosnące zjawisko sekularyzacji. Jakie są tego przyczyny? Nie można nie wspomnieć o dwóch wojnach światowych, które doprowadziły do głębokiej degeneracji ludzkiej, do głębokiego nihilizmu, o ruchach społecznych i ideologiach takich jak socjalizm czy komunizm i nazizm. Duże znaczenie miały też przemiany demograficzne i migracje wewnątrz, ze wsi do miasta. To ostatnie zjawisko doprowadziło do upadku pewnego typu religijności naturalnej. Obecnie w wielkich miastach wszystko ma odniesienie do sfery ekonomicznej. Kiko dla Kaju powiedział po konferencji, po uczestnictwie w konferencji Episkopatu Polski, trzeba podkreślić, że znaczenie tych procesów nie jest tylko i wyłącznie negatywne. Spowodowały one to, że Kościół stał się bardziej tym, czym być powinien. W sytuacji sekularyzacji jawi się on jako światło, które powinno przenikać całą rzeczywistość. Stanie się tak wtedy, gdy chrześcijanie będą spełniać polecenie Chrystusa aż do końca. Zajmujemy się osobą ojca Ignacego Posadzego i całym tym procesem, tak na poziomie diecezjalnym, jak i w przyszłym poziomie Kościoła Powszechnego i Stolicy Apostolskiej, święcie przekonani o tym, że należy tak czynić, ponieważ prawdziwymi reformatorami pozostają tylko ludzie święci. Jedynie od nich bierze początek prawdziwa rewolucja decydująca o przemianie świata. Kościele nic się nie da zreformować zwykłymi środkami. Kto by zamierzał reformować Kościół tymi samymi środkami, co społeczeństwo doczesne, poniesie nie tylko klęskę, ale znajdzie się nieomylnie poza Kościołem. Znajdzie się poza Kościołem jeszcze wcześniej, nim go ktokolwiek z tego Kościoła wykluczy. Drogo jakiegoś tragicznego fatalizmu sam siebie wykluczy. Wyrzeka się jego ducha, wyrzeka się dogmatów, staje się nieświadomym wrogiem. Reformuje się Kościół tylko wtedy, kiedy się za Kościół cierpi. Reformuje się błędy Kościoła, mnożąc przykłady jego najbardziej heroicznych snów. Nie wszyscy dzisiaj o tym pamiętają. Dlatego tak dużo marnuje się dzisiaj talentów, energii, gorliwości oraz łaski na walkę z urojonym lub nawet rzeczywistym złem, prowadzono niecierpliwie, z nienawiścią i z pogardą dla ludzi i struktury Kościoła. Każde wielkie odrodzenie chrześcijaństwa zawsze poprzedza powrót do ewangelicznej świętości, zapoczątkowany i propagowany przez świętych. Pochylając się nad dziedzictwem księdza Ignacego Posadzego, widzimy w nim właśnie taki powrót do ewangelicznej świętości, który przyświecał nie tylko jemu samemu, ale także założonym przez niego zgromadzeniom. Widzimy w nim ojca szukającego polskiego emigranta na wszystkich kontynentach, przełożonego, który rozpalał serca swoich współbraci do pełnego oddania się w posłudze kapłańskiej i zakonnej. Kapłana, który przykładem własnego życia uczył modlitwy i nią obdarzał. Wreszcie człowieka Bożego, ukazującego, jak do końca wierzyć, z czego czerpać nadzieję i jak jej służyć miłości. Przypominamy sobie także słowa Jana Pawła II z telegramu kondolencyjnego po śmierci księdza Posadzego, który nazwał go człowiekiem ukształtowanym przez łaskę, który głęboko wpisał się we współczesne dzieje Kościoła w Polsce, człowiekiem wiary, kontemplacji i apostolstwa. Wyniesienie tego kapłana do chwały ołtarzy będzie jeszcze jednym wyraźnym znakiem troski Kościoła o zbawienie każdego człowieka, a w szczególności każdego polskiego emigranta, który bardzo często znalazł chleb, ale zagubił swoją duszę. Będzie też śpiewem niebios, rozradowany chwałą Stwórcy, jaśniejącą na obliczu stworzenia. Na koniec modlimy się słowami dzisiejszego psalmu responsoryjnego. Niebiosa głoszą chwałę Pana swego, nieboskłon dzieło Jego rąk odsłania. Wieści z dnia do dnia, z nocy w noce biegną, rzecz jest nazwana i bez nazywania. Głosu nie słychać, więc nie jest to mowa. Słowa nie znaczą, więc to nie są słowa. Pan skała moja, druh mój, odkupiciel, stworzył mnie, zbawił i skazał na życie.